serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. Przeczytałam takie ciekawe zdanie. Jedzenie jest jedną z największych przyjemności w życiu. Daje nam energię do życia, zdrowie do pracy i pogodę ducha, by stawić czoła wielu życiowym próbom. I dzisiaj właśnie porozmawiam o jedzeniu i o żywieniu dzieci, także o rodzicielstwie pewnie będzie jakiś fragment, z Martą Prech, psychologiem specjalizującym się w psychodietetyce. Dobry wieczór, Marto.
Dobry wieczór, fajnie znowu z tobą porozmawiać.
I vice versa. Czy rzeczywiście jedzenie może być jedną z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu, która nas spotyka?
Czy najprzyjemniejszych? Zastanowiłabym się nad tym. Jednak jakbym miała mówić o tym, czym jest dla nas jedzenie i czym będzie takie normalne podejście do jedzenia, to myślałabym o tym, że ono ma być przyjemnością, taką, po której nie mamy wyrzutów sumienia albo nic nas nie trapi, nie boli w związku z tym, że coś jemy. No i prawda jest taka, że no, jemy oczami, jemy zmysłami, więc zgodziłabym się co do tej przyjemności, nie do końca może co do największej, no bo wiadomo, każde skrajności i naj nie będzie korzystne pewnie nigdy.
I myślę, że to też jest osobnicze, że każdy z nas do tego jedzenia w inny sposób podchodzi i właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Myślę, że nieprzypadkowo to zdanie pojawiło się tutaj na początku i to najprzyjemniejsze, najlepsze, bo znam takie dzieci, bo chciałabym z tobą właśnie porozmawiać o żywieniu dzieci, które, no, widząc na przykład owoce, mówiąc kolokwialnie, dostają długich zębów i one nie chcą jeść tych owoców, krzywią się, po prostu na widok jabłka czy banana, no, trzęsą się całe. I teraz pytanie, jak rodzice czy też opiekunowie mogą czy wpływać, czy zachęcać może dzieci do tego, aby jednak sięgały po nowe produkty, po nowe, dobre, dla mnie na przykład taki banan, to jest coś fantastycznego, rzeczy, na których widok, no właśnie, ta gęsia skórka się pojawia.
Bo to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że takie jabłko, jak sobie samotnie tak leży, to czasami trudno jest po nie złapać. Więc jak miałabym myśleć o tym, jak zachęcić dzieciaki do tego, żeby częściej sięgały po takie produkty, to pokroiłabym to jabłko i byłoby ono wtedy bardziej dostępne do tego, żeby po prostu sobie je wziąć i chapsnąć. Tak samo z każdym innym pewnie owocem, które można pokroić. To trochę tak jak z tą mandarynką. Czy zjesz mandarynkę? Nie. A jak ci obiorę? No to zjem. Więc myślę sobie, że tutaj rodzice, szczególnie takich mniejszych dzieci, które same nie potrafią sobie tego zrobić, mogą kroić na mniejsze kawałki. Wtedy to jest po prostu łatwiejsza taka dostępność. Ale myślę, że takim znamiennym dla dzieci będzie to, jak rodzice podchodzą do jedzenia i no bo nasze dzieci nas obserwują, czerpią z nas bardzo dużo, szczególnie malutkie dzieci, mniejsze dzieci. No to jesteśmy dla nich często całym światem. No i one nas podglądają, podglądają to, jak jemy, w jaki sposób jemy, jak podchodzimy do tego jedzenia i po prostu się uczą. Czyli przez takie naśladowanie nas będą one czerpać to, czy na przykład mama sięga po to jabłko, albo tata, czy sięga po to jabłko. No i wtedy też można zachęcać dzieci do tego. Myśląc sobie jeszcze o takich małych dzieciach, no to zachęcałabym pewnie do takich zabaw, trochę w udawanie na przykład jakiejś scen, że coś jemy razem, albo coś przygotowujemy razem. No a myśląc o przygotowywaniu posiłków, no to jak najbardziej zachęcam do wspólnego robienia różnych posiłków, gotowania razem, bo to może być super zabawa, pewnie wiążąca się trochę z większym bałaganem i większą ilością być może czasu, ale myślę, że jest to super nie tylko jeśli chodzi o właśnie to, że dzieciaki mogą się uczyć i próbować rzeczy, ale też na takie wspólne spędzanie fajne jakościowe czasu.
To może być sposób na niejadka?
Na niejadka. Myślę, że tak, no bo dzieciaki, dla nich zabawa jest tak naprawdę kluczowa w ich, w ogóle w ich całym rozwoju, więc warto próbować właśnie nie siedzieć przy stole i prosić,
no
ale...
zjedz to, ziemniaczka i jeszcze suróweczka.
Tak. Dokładnie tak. Tylko właśnie przemycać te treści takie około jedzeniowe w różnych zabawach, czy właśnie w gotowaniu, czy we wspólnym robieniu zakupów, może i trochę myślenia o tym, co można z czym połączyć. Także sposób na niejadka, pewnie myślałabym o takim właśnie przemycaniu tego poprzez wspólną, dobrą zabawę.
Ale wiesz, mówiąc o tym krojeniu tych jabłek, czy obieraniu mandarynek i podawaniu dzieciom takich mniejszych kawałków, ja mam przed oczyma obraz mojej babci, która przygotowywała nam właśnie takie wielkie miski. Potem moja mama robiła to samo, właśnie z pokrojonymi kawałkami jabłek. Nawet gotowała buraczki, tak? My byliśmy cali czerwoni od tych buraczków. I jedliśmy, czy ogórki nam kroiła na takie paseczki. Marchewka świetnie się też sprawdzała. Babcia kroiła na takie dłuższe paseczki i to było wyśmienite, bo my takie chapsy braliśmy sobie, gryźliśmy. Babcia też robiła tak zwane kleksiki. To były właśnie takie małe kanapeczki, kleksiki, kwadraciki posmarowane masłem. Tam jakiś ogórek też wjeżdżał, czy kawałek sera, szynki. Co tam było, tak? Albo na przykład tylko albo aż miodem posmarowana taka mała kromeczka, kanapeczka, taki kleksik. Więc myślę, że to, o czym ty mówisz, faktycznie nawet sięgając wstecz, pamiętam, że my bardzo chętnie z moim kuzynostwem, z rodzeństwem jedliśmy ze smakiem i te potrawy, czy też potrawy, te owoce, warzywa, znikały w mgnieniu oka. Teraz wsypuje się do miski chipsy, a u nas za te chipsy robiły właśnie te owoce i warzywa, krojone przez babcię czy mamę.
Widzisz, też złapałam to, że mówiłaś, że później twoja mama to robiła.
Tak, to robię.
I teraz ty to robisz. I to jest właśnie takie wynoszenie z domu tych rzeczy, takie kształtowanie też tych nawyków i tego, co jest w tej miseczce. No i potem przenoszenie to do swojego domu. Ale jeszcze jak powiadałaś o tym, to jeszcze pomyślałam sobie o sposobach na niejadki. Jeszcze myślałam sobie, że można, czasami rodzice robią takie rzeczy, jak wycinają różne rzeczy w jakichś jabłkach, albo tworzą po prostu jakieś
obrazy.
Także można tutaj też bardzo być kreatywnym i właśnie sprzedawać to w takiej trochę formie opowiadania, zabawy. Więc tak myślałam sobie jeszcze o tych różnych kształtach i niestworzonych rzeczach, które mogą wyjść z różnych składników.
No tak, bo pomyślałam sobie, że taki plaster pomidora może robić za twarz misia. Do tego można pokroić na pół rzodkiewkę, przyczepić u góry jako uszka. Można stworzyć jakieś oczy z kawałka sera bądź z ogórka. No, fantazja może państwu naprawdę podpowiedzieć rozmaite obrazy.
To prawda. A można też to robić wspólnie z, myślę sobie, właśnie z dziećmi i sprawdzać, co im wyjdzie na talerzu, jaka postać dzisiaj będzie na śniadaniu, obiedzie czy na kolacji. Więc no, to są takie kolejne rzeczy, które można sobie wplatać.
Tak, pomyślałam jeszcze o tej misce pomidorów, które moja mama robiła na przykład z dużą ilością cebuli, sól i pieprz. I to była naprawdę spora micha, którą my jedliśmy wieczorami, kiedy te pomidory były dostępne w ogródku, czyli lato, i one smakowały wtedy wyśmienicie. Państwo nie widzą, ale może teraz słyszą, ale ślinotok pojawił się na samą myśl. Tylko wiesz co, myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, jak powiedziałaś, że możemy zrobić wspólnie taką kanapkę, czy przyrządzić taką potrawę z dzieckiem. Pojawia się teraz kwestia tego czasu, albo tego, że my dorośli często bywamy niecierpliwi. A że ja tutaj z tym dzieckiem teraz będę pół godziny stała i będę kroić te pomidory i te ogórki. A potem wysprzątaj ten bałagan, który to dziecko wygenerowało. Co zrobić z tą niecierpliwością i z tą taką frustracją, że jejku, ja już jestem głodna, albo dobra, raz, dwa, trzy, zjemy, myjemy się i spać.
Wiesz co?
Na przykład kolację, tak?
Ja sobie tak myślę, że trzeba było wtedy się zastanowić trochę, na czym nam bardziej zależy. Czy jest to właśnie, żeby trochę jednak więcej czasu poświęcić i no i jeśli widzimy na przykład, że nasze dziecko nie chce czegoś jeść, a chcielibyśmy, żeby jadło, to zawsze będzie wymagać to i pracy, i czasu. Wiadomo, że to nie będzie tak, że codziennie, tak sobie to wyobrażam, że codziennie nie jest o zabawie i codziennie nie jest o misiach z ogórków, ale może to być jakimś po prostu dodatkiem i nie zawsze jest ten czas i to jest normalne. Po prostu tak wyglądają dni. No ale ta frustracja pewnie związana z tym, że dziecko nie je, jest też duża, więc warto byłoby się trochę zastanowić, nad czym nam zależy. A faktycznie jest tak, że takie sposoby i właśnie jak to naśladowanie, czy przez zabawę pokazywanie tym dzieciom nowych też rzeczy jest o wiele bardziej skuteczne niż zmuszanie, namawianie, kary, nagrody. Więc dziś już wiemy, że zdecydowanie te sposoby, które wymieniałam wcześniej, są bardziej skuteczne i możemy osiągać takie rezultaty niż tymi drugimi.
Niż wywoływanie na przykład presji. Tak przyszło mi do głowy, że takie zmuszanie dziecka do jedzenia może wywołać zupełnie inne efekty od tych zamierzonych. Że dziecko może na przykład bojkotować nasze pomysły, albo może wywołać to jakąś wielką awanturę, albo na przykład no nie będzie jadło, bo nie smakuje mu. I wtedy co zrobić z takim dzieckiem? Bo ono nie chce jeść, bo mu nie smakuje, mama ugotowała taki, a nie inny obiad, nie będę jadł.
Czyli wracamy do niejadków.
Do niejadków.
Trochę. Ale też o tym, że no ta presja to trochę... I to zmuszanie może właśnie obrócić się w to, co powiedziałaś. Czyli ja nie będę jadł. No, nie za bardzo mamy co już wtedy zrobić.
No tak.
Tak sobie myślę, że...
Zmuszać?
Wyobrażam sobie, że są jakieś formy zmuszania, ale one w którymś momencie pewnie też się skończą. Więc ja takie głębokie przekonanie mam, ale też z tego, co czytam, wynika, że to nie doprowadzi nas do tego efektu, który chcemy.
A czasami, tak jak powiedziałaś, że rodzice na przykład... chcą takie dziecko nagrodzić za to, że o, jak pięknie dzisiaj obiadek zjadłeś, no to nagrodzę cię słodyczami.
Na przykład, albo jakąś inną nagrodą, jak zjesz dziś obiad, to pójdziemy wspólnie do kina. Albo jakieś po prostu inne nagrody też, które nie są tak już stricte jedzeniem czy deserem, ale mówimy tu wtedy o nagrodach. No i pewnie znamy takie sytuacje, szczególnie ze wcześniejszych jeszcze czasów. No i skutkiem takich właśnie działań może być to, że trochę dziecko uczy się tego. Tak jak wspominałam już wcześniej, jak wiemy już, że dzieci się rozwijają, naśladują i uczą się tych zachowań. No i właśnie takie nagradzanie, czy też karanie może być takim przyczynkiem do tego, żeby w naszym dorosłym życiu dokładnie tak też podchodzić do jedzenia.
No tak.
Trochę, że jedzenie ma być nagrodą albo pocieszaczem i ogólnie mieć jakąś taką odpowiedź na emocje. Dlatego warto byłoby, żeby to jedzenie, niezależnie od tego, czy są owoce, warzywa, obiad, słodycze, żeby one nie były tak nacechowane mocno emocjonalnie. Czyli żeby one bardziej były neutralne, żeby po prostu były jedzeniem, niż coś ze sobą niosły takiego emocjonalnego. No bo często potem możemy obserwować to tak zwane jedzenie emocjonalne, czy zajadanie różnych rzeczy.
No właśnie chciałam cię zapytać, zajadanie stresu, tak w cudzysłowie, bądź jedzenie z nudów.
Takie jedzenie z nudów, to tak myślę o takim jedzeniu nawykowym. Dziś włączamy sobie Netflixa, a włączamy go często i zawsze do Netflixa towarzyszy nam, albo do jakiegoś czegokolwiek innego, towarzyszą nam chipsy, popcorn. No i możemy mówić o tym, że kiedy siedzimy przed telewizorem albo jakimkolwiek innym ekranem, to nie jesteśmy w stanie tak kontrolować ilości tego, co zjemy, niż jeśli tego nie ma. No i wtedy często jest tak, że zobacz, idziemy do kina, zawsze jest popcorn i coś tam. Albo cokolwiek, kto lubi.
To jest taki rytuał niemalże.
Tak, to jest taki, dokładnie, że kino kojarzy nam się bardzo często właśnie z tym, co będziemy jeli w tym kinie podczas filmu. No i wtedy możemy mówić o takim właśnie nawykowym jedzeniu, że coś staje się naszym nawykiem i do pewnych rzeczy zawsze towarzyszy nam określone na przykład jedzenie. Bardzo częstą reakcją na różne emocje jest też jedzenie. No i mamy to trochę kulturowo wdrożone, bo na przykład świętujemy awans w restauracji jedząc, albo spotykamy się na różnych towarzyskich jakichś eventach i bardzo często towarzyszy temu jedzenie. Więc w takich pozytywnych sytuacjach, właśnie radosnych, że chcemy coś celebrować, ale może to też działać w odwrotną stronę, czyli czasem chcemy zadać smutek, nudę albo samotność. Mhm. Więc to jest taka reakcja na to, że zamiast trochę być z emocją, co jest bardzo trudne, no to czasem regulujemy to poprzez jedzenie.
Ale to jest wspaniałe, o czym powiedziałaś, bo to jedzenie na przykład w restauracji, to celebrowanie jakiegoś sukcesu albo dobrej chwili właśnie przy tym stole, bo tutaj funkcja społeczna też nam bardzo ładnie się uwypukliła, że my przy tym stole nie dość, że spędzamy wspólnie czas, świętujemy coś ważnego dla nas, to na dodatek jeszcze miejmy nadzieję, że w tej restauracji jemy coś dobrego dla nas. Oby, tak, oby szef w kuchni coś dobrego przyrządził. Czyli to jedzenie może pełnić różne funkcje, ale no właśnie, wracając do dzieci, czy dzieci zabierać do restauracji? No bo może czytałaś, że są takie restauracje w naszym kraju, pewnie w Poznaniu też można spotkać takie restauracje, gdzie dzieci mają wstęp wzbroniony.
Ja myślę sobie, że to bardziej jest o tym, co osoby, które nie mają wstępu wzbronionego, myślą albo jaką mają potrzebę nie bycia z dziećmi. Ale szczerze mówiąc, to nie widziałam albo nie znam takiej restauracji, która ma taki szyld, albo byłoby to jakoś jasno opisane. Ale myślę, że jak najbardziej chodzić z dziećmi do restauracji. No i tak jak wcześniej wspominałaś, to też ma taką funkcję społeczną, ale też takiego uczenia dzieci, że takiej sprawczości, że mogą one same zamawiać sobie jedzenie, wybierać sobie jedzenie. Myślę tutaj mega istotny aspekt edukacyjny, no bo jeśli one mają wybór, no to jakby rodzimy się po to, żeby w końcu sami wybierać, świadomie wybierać, więc to jest też taka fajna próbka tego, jak można uczyć dzieci tych świadomych wyborów, tych dobrych wyborów, albo tego, co im smakuje, co nie smakuje, albo też rozpoznawania, czego nie lubią. Myślę, że to może być super taka sytuacja do tego. No i też dzieci mogą poznawać nowe smaki i poznawać różne struktury, różne kolory, trochę inne podanie, wiadomo, jest w restauracji niż w domu, więc myślę, że ma to dużo takich pozytywnych aspektów. A jeśli chodzi o to, co mówiłaś o tym, dla dzieci wstęp wzbroniony, myślę pewnie, że to może bardziej chodzi o zwiększone dźwięki, że dzieci po prostu nie jedzą w ciszy. No i też my też nie jemy w ciszy, ale często nie zwracamy na to uwagi.
Nie chciałam tutaj zabrzmieć oceniająco, absolutnie, bo tak sobie myślę, że są takie osoby, które potrzebują właśnie tego spokoju podczas spożywania posiłków i tak jak powiedziałaś, dzieci bywają hałaśliwe. No, kto z nas nie był dzieckiem, drodzy państwo dorośli?
Prawda?
No tak, ale ten aspekt uspołeczniania, tak sobie myślę, też jest bardzo ważny, kiedy to dziecko uczy się, w jaki sposób może zachować się właśnie w miejscu publicznym, takim jakim jest restauracja. No i ta możliwość wybierania to też może być coś dla niego odkrywczego i takiego edukacyjnego.
Tak, i że to, że też jest z innymi właśnie i że w takich miejscach zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, albo nie zachowujemy się w taki sposób, więc to też jest fajne. Fajne są to sytuacje też budowania tego, jak nasze, jako dzieci, zachowanie może wpływać też na innych, jakie mogą mieć reakcje, także super do próbowania.
Teraz przejdziemy może w stronę tego, jak konstruować taki posiłek dla naszych dzieci, które idą do szkoły. Czyli co powinien zawierać taki lunchbox, czy co powinno zawierać takie pudełko ze śniadaniem drugim?
No to powinno zawierać wszystkie te produkty, które potrzebujemy dostarczać, tylko w wersji dziecięcej, czyli trochę mniejszej. No i tam najlepiej, żeby znajdowały się takie źródło jakichś węglowodanów.
Czyli kanapka.
Czyli na przykład kanapka. Zaleca się, żeby to było pieczywo takie pełnoziarniste, bardziej niż pszenne. Wiadomo, bywa różnie. Żeby tam znalazło się źródło jakiegoś białka, czyli na przykład jogurt, albo jakieś inne produkty mleczne, czy twaróg, czy szynka. Do tego węglowodanami takimi mogą być banan, czy w ogóle inne owoce, które zawierają cukry. Zaleca się, żeby była porcja warzyw do tego wszystkiego.
Pokrojonych w kosteczkę, bo wtedy łatwiej.
Dokładnie tak. Albo w misie, w zależności od wieku.
i czasu trwania krojenia przez rodziców.
Tak jest. No i myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby dzieciaki dostawały, po pierwsze, żeby te śniadaniówki były takie sycące, pełnowartościowe, jak najbardziej zgadzające się z tym naszym talerzem żywienia zdrowego, ale też, żeby były smaczne i żeby dzieciaki lubiły po prostu to, co dostają.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że trudno nam się zmuszać do jedzenia czegoś, co nam nie smakuje.
Dokładnie tak.
Także nas, dorosłych. Kiedy miałabym do wyboru coś, co jest zdrowe, ale nie wygląda atrakcyjnie, bądź nawet nie smakuje dobrze, no ale jest zdrowe, a coś, co nie jest do końca zdrowe, ale pięknie wygląda i jest smakowite, no to wiadomo, żebym bardziej była skłonna zjeść to, co mi nie służy.
Tak, szczególnie to my dorośli, a dzieciaki jeszcze nie potrafią często ocenić tej wartości tego posiłku czy tego produktu. No i raczej będą zwracali uwagę właśnie na tę smakowitość tego, albo jak to wygląda, jaką ma strukturę, jaki ma kolor, niż na to, że o, teraz będę jeść coś zdrowego. Szczególnie mniejsze dzieciaki nie mają raczej w ogóle jeszcze dostępu do takiej rzeczy.
No tak, no ja na pewno biłabym się w sobie bardzo i walczyłabym, żeby jednak zjeść coś, co jest zdrowe i niekoniecznie dobrze wygląda i smakuje. Ale myślę sobie jeszcze o kwestii automatów, które, nie wiem czy teraz w szkołach są takie automaty dostępne z przekąskami, jakimiś ciastkami czy batonami. Nie orientuję się, ale właśnie jak ty podchodzisz do takich automatów, kiedy dziecko może sobie kupić coś, na co ma ochotę?
Ja myślę o tym w taki sposób, że od razu dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsze to trochę jest to, o czym gadałyśmy przy okazji restauracji, że dzieciaki idące do szkoły, czyli mamy już na pewno, mają już 7 lat albo więcej, to jest kwestia tej edukacji i zarówno w domu, jak i w szkołach, tej psychoedukacji dotyczących tych wyborów żywieniowych. No bo w ostateczności to one są w szkole, nie ma tam rodziców, więc to one będą podejmować te decyzje. Wiadomo, czasem jest trudno, tak jak mówiłyśmy przed chwilką, szczególnie jeśli chodzi o młodsze dzieci, ale jeśli chodzi o kwestie stricte automatów, to są, z tego co się orientuję, takie automaty, które zawierają, powiedzmy, te lepsze produkty niż chipsy czy takie przekąski, które od razu kojarzą nam się z tymi niezdrowymi rzeczami. No bo kiedy one są, no to wiadomo, działa to tak, że im bardziej widzimy coś, czyli im bardziej jest coś eksponowane, tym siłą rzeczy łatwiej do tego sięgniemy. Ja myślę, że to jest dość kontrowersyjna kwestia, jeśli chodzi o te automaty. Szczególnie teraz, jeśli chodzi o szkoły, o edukację zdrowotną, o zajęcia, które właśnie obejmują te aspekty żywieniowe i dietetyczne i które zostały wprowadzone z tym rokiem. I trochę o wyborach, a trochę o tym, że te automaty nie muszą zawierać samych takich fatalnych składów, fatalnych rzeczy, tylko mogą tam być rzeczy, które mogą stanowić przekąskę dla dzieciaka faktycznie, jeśli bardzo jej potrzebuje.
Czyli takie automaty bez tak zwanego śmieciowego jedzenia.
Trochę tak. Ale też najnowszy raport WHO mówi o tym, że o tej właśnie ekspozycji, że im bardziej dzieci są wystawione na jakąś ekspozycję, to będą to bardziej chcieć. No ale tak samo to działa, jeśli chodzi o zdrowe produkty czy o stołówki. No bo zaleca się właśnie, żeby wystawiać owoce czy warzywa, które są pokrojone, czy w jakiejś fajnej ekspozycji i nie tylko jest to jabłko, ale jest to też różnorodność tych warzyw, czy owoców, czy takich szybkich, fajnych rzeczy, które możemy mieć na stołówkach. No i zaleca się właśnie, żeby też te dzieci to widziały, żeby było to eksponowane właśnie, żeby one mogły po to sięgać, więc kontrowersyjne. O, tak bym powiedziała.
To z tych kontrowersyjnych treści przechodzimy do otyłości u dzieci.
Okay.
Tak jak już się zatrzymałyśmy, bo myślę, że otyłość też jest kontrowersyjną kwestią, jeżeli chodzi o dzieci. I tak sobie myślę, że trudno czasami dorosłym wypracować takie poprawne nawyki żywieniowe, żeby to dziecko jednak no, utrzymywało wagę, żeby było zdrowe. Jak nie doprowadzić do tej otyłości? Kiedy powinna się zapalić ta lampka? Pod warunkiem, że stosujemy te wszystkie zasady, dziecku pokazujemy zdrowe nawyki żywienia, to jest, myślę, mniejsze prawdopodobieństwo, że to dziecko wpadnie nam w tą nadwagę, mhm. czy będzie miało nadwagę. Mhm. No ale jeżeli tego dorośli nie pokazują dzieciom tych poprawnych, zdrowych nawyków żywienia, no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo pewnie.
Tak, na pewno jest większe. Z jednej strony no, otyłość to jest też kwestia genetyczna, więc to jest taki pierwszy czynnik, no ale zdecydowanie ten czynnik społeczny i tego uczenia się też społecznego w domu gra niesamowicie ważną rolę. Niestety wiemy o tym, że dzieci i nastolatki coraz więcej też w Polsce zmaga się właśnie z tym, że mają najpierw nadwagę, a potem otyłość. No, wydaje się, że te nawyki mogą być kluczowymi potem w kwestiach takiego właśnie pracy nad nawykami żywieniowymi, no bo to są całe lata uczenia się tak naprawdę, kiedy dochodzimy do tego dorosłego życia. No i dzień po dniu wyrabialiśmy sobie jakieś pewne nawyki w domu, czy potem jako nastolatkowie w domu i dalej. No i nie jest łatwo odkręcić to, kiedy działo się to przez wiele lat, ale myślę, że niepokojącymi symptomami może być to, że wydaje się, że my jako rodzic widzimy przecież, co nasze dziecko je. Wydaje się, że je zbilansowanie, zdrowo, ale jakoś to tak się dzieje, że ta masa cały czas jest większa. No i tak możemy się zastanowić, kurczę, co się dzieje. Przecież to jest wszystko jasne, wszystko się zgadza. A dzieciaki mogą na przykład chować różne produkty albo brać różne produkty i je jeść w ukryciu. Albo tak jak mówię, chować i często rodzice mogą znaleźć gdzieś tam w szafkach albo gdzieś pod łóżkiem jakieś opakowania po różnych rzeczach, albo sobie kupują starsze dzieciaki właśnie różne rzeczy i jedzą w tajemnicy, trochę ukrywając się, co jest bardzo przykre. No i znów może to przełożyć się na późniejsze lata, więc to będą takie alarmowe rzeczy, gdzie ta lampka, o której mówiłaś, może się zapalić i warto byłoby się zastanowić to, co za tym stoi. Bo myślę sobie, że za każdym naszym nawykiem żywieniowym, jaki mamy, coś tam stoi, że gdzieś trzeba zerknąć do tego, o czym to jest, o jakiej to jest potrzebie i zastanowić się, jak można na nią odpowiedzieć.
To się znikąd nie bierze.
Tak.
Teraz tak sobie pomyślałam, że kolejnym tematem może być wybiórczość pokarmowa, bo spotykam na swojej drodze dzieci, które borykają się z wybiórczością pokarmową albo ich rodziny z tym się borykają. Na czym to polega, powiedz?
Wybiórczość pokarmowa, no to będzie coś takiego, że dzieciaki nie jedzą określonych rzeczy. I po prostu ich nie jedzą. Fajnie by było jeszcze rozróżnić tak zwaną neofobię od wybiórczości, bo ten termin neofobia to mówi się o takim właśnie, że dzieciaki czegoś nie chcą jeść, ale jaka jest różnica? Taka, że ta neofobia dotyczy dzieci tak od 2 do 5 roku życia i to jest taki trochę lęk przed tym, co jest nowe. Nowe jedzenie, nowa struktura, nowy zapach i dotyczy to właśnie nowości, czyli rozszerzania tej diety i tego wszystkiego, co dzieci poznają trochę. A ta wybiórczość polega na tym, że dzieci już znają określone produkty i nie chcą ich jeść z różnych przyczyn, bo na przykład mają nie taką strukturę, bo mają nie taki kolor, albo obawiają się czegoś, że mają takie wspomnienie, że poprzednim razem to było bardzo niedobre, albo było bardzo jakieś takie nieprzyjemne w każdym razie i tego nie chcą jeść.
Czyli wybiórczość to jest wtedy, kiedy dziecko zna jakiś pokarm, ale z różnych względów po prostu później nie decyduje się na to, żeby jeść.
Dokładnie tak.
Znam dziewczynkę, która spróbowała kiwi i zjadła 2 owoce kiwi i po jakimś czasie stwierdziła, że język ją piecze. No i myślę, że to spowodowało u niej właśnie tę wybiórczość pokarmową. Ona od tego momentu już kiwi nigdy do ust nie wzięła, bo się wystraszyła, bo stwierdziła, że mimo, że na początku to kiwi było przepyszne, to potem te kwasy spowodowały, że jednak ten język ją bolał.
Tak, takie więc nieprzyjemne uczucie.
Czyli to jest wybiórczość pokarmowa.
Tak, trochę tak. Takie, że odmawianie pewnych pokarmów z jakiejś przyczyny, ale też to nie tylko będzie pewien produkt, ale też na przykład sposób podania ich. Na przykład, że mogą to być tylko suche produkty, które dziecko je. Na przykład tylko suche płatki, że nie będą to płatki z mlekiem, bo tego odmawiam jeść. ale suche płatki będą okej. Albo różne inne produkty, na przykład, które nie do końca chodzi o samą strukturę czy kolor, tylko pewien sposób właśnie jakiegoś podania czy przyrządzenia. Na przykład nie jem jajecznicy, ale omlet tak.
Aha, tak.
Także to może być to samo jajko, ale już...
W inny sposób przetworzone. Dokładnie. Na przykład. Mhm. A jeżeli chodzi o neofobię, to rozumiem, że takie dziecko nie zna jeszcze danego produktu i ono się boi spróbować, tak? Mhm,
tak, boi się spróbować. To jest taka obawa przed, trochę przed nowością, że no jak się cofniemy do jakichś tam czasów bardzo, bardzo dawnych, prehistorycznych, no to było to takie standardowe, że no boimy się próbować tego, czego nie znamy. Bo boimy się, czy nam to nie zaszkodzi, czy coś nam nie zrobi. Więc jest to takie standardowe. Dlatego mówię,
pierwotne.
O tym, tak. Że to jest jak najbardziej normalne. Taki między drugim a piątym rokiem życia dziecka to zazwyczaj występuje. A potem samoistnie raczej powinno się wygaszać. Więc,
a co jeśli się nie wygasi?
No właśnie. A jeśli się nie wygasi, to wtedy możemy mówić o albo tej takiej specyficznej wybiórczości, czyli odmowy jakichś produktów, no bo to już nie jest o nowości. Albo możemy jeszcze mówić o czymś takim jak ARFID. I jest to takie zaburzenie, w którym mówi się właśnie o tym, że wyklucza się pewne grupy produktów albo całe grupy produktów i dzieciaki, które właśnie chorują na ten ARFID, mogą jeść zaledwie dwie rzeczy. Na przykład znam taką dziewczynkę, która je tylko jeden serek i jest to określony serek określonej marki, zawsze ten sam i do tego jakąś czekoladkę. I wydawałoby się to być tak absurdalne, jakoś się to dla nas może wydawać, że mogą to być tylko te dwie rzeczy, no ale innych rzeczy nie będzie jeść. Tylko tutaj to zaburzenie wiąże się albo z takimi obawami przed tym, że może się zakrztusić. Bo na przykład miało to dziecko jakieś takie wcześniejsze właśnie sytuacje, w którym zakrztusiło się jakimś pokarmem. No i bardzo się boi podejść do tego drugi raz. Albo wymiotowało i to też jakąś obawę z nim wzbudza. Albo są to takie produkty, które właśnie strukturalnie jakoś zupełnie nie podchodzą. Czyli jakoś tak dziwnie się je smakuje, albo dziwnie pod palcami, albo dziwnie się je je. I dlaczego mówimy wtedy już o zaburzeniu? Dlatego, że faktycznie to jest taki lęk przed spożywaniem niektórych produktów, że nie da się tego po prostu jakoś owinąć zabawą. No i często może to prowadzić do niedoborów żywieniowych, do tego, że dzieciaki mogą właśnie mieć trudności z przybieraniem na masie. No i też może to po prostu skutkować różnymi takimi chorobami związanymi z niedożywieniem. A jednocześnie jest to bardzo trudne, bo te dzieci po prostu nie chcą jeść i mają tak paraliżujący lęk przed tym, żeby jeść inne rzeczy, żeby jeść w ogóle, żeby to jakkolwiek zbilansować te posiłki. No jest to taką dużą zagwozdką to, co wtedy robić.
Powiem ci, że aż mi się smutno zrobiło. Mm. Takie współczucie mnie ogarnęło w stosunku do tych dzieci, ale też do tych rodziców, którzy pewnie bywają takie sytuacje, że oni już rozkładają ręce, oni się czują tak bezsilni, tak sfrustrowani, że z jednej strony chcą bardzo, bardzo pomóc temu dziecku, a z drugiej strony pewnie emocje też im puszczają.
Tak, ja myślę, że to musi być bardzo trudne, ale też, wiesz, jeszcze o jednej rzeczy pomyślałam a propos rodziców, że wiesz, wyobrażam sobie, że to musi być trudne pod takim względem, że pewnie bardzo często są oceniani. No przecież jak twoje dziecko może jeść tylko jeden serek i tam jakiegoś kinderka albo... Że to może podlegać bardzo dużej takiej ocenie przez innych, a jak powiedzieć, że no tak jest, tylko to moje dziecko je. Jak tego nie będzie jeść, to nie zje nic. Więc to musi być bardzo trudne też pod takim kątem właśnie takich ocen. Tak od razu mi przyszło do głowy, że to może być trudne.
Czyli mogą się spotkać z takim społecznym ostracyzmem.
Ostracyzmem trochę, tak. Też ciocie i wujkowie, dobre rady. No jest to trudne, nie? Jest to takie niepopularne też, myślę, zaburzenie. Nie widujemy go tak na co dzień, więc tym bardziej ono może być takie niezrozumiałe, że to sedno jest głęboko, nie? I nie da się po prostu od tak tego zmienić.
A jest szansa, aby z takim zaburzeniem sobie poradzić? Czy są takie sposoby, żeby to zaburzenie zniwelować nieco? albo trochę złagodzić.
No, ja jestem takim człowiekiem, który wierzy, że zawsze jest szansa. Ale jeśli chodzi o to, jakie, z tego co czytałam, najlepsze są takie metody na to, żeby wspierać takie dzieci. Zazwyczaj to już nie jest, to już będzie trochę wykraczało poza to, co my możemy zrobić w domu. Bo jeśli te dzieci faktycznie są bardzo, mają bardzo mały ten zasób produktów, które jedzą, to często potrzebna już jest pomoc lekarska, pediatryczna. Z tego, co wiem, to najlepiej tym zaburzeniu działa taka ekspozycja, czyli wystawianie trochę dzieci na te produkty, które budzą w nich obawy i lęki. Bo im częściej będą doświadczać tego, że mogą najpierw z nimi przebywać, trochę dotykać, niekoniecznie na początku jeść, ale być z tymi produktami i będą się uczyć tego, że one im nie zagrażają, no to wierzy się w to, że właśnie taka ekspozycja na te produkty przyczyni się do tego, że one zaczną je jeść, bo jakby ten lęk nie będzie wzmacniany, tylko przez to, że one będą miały kontakt z tym produktem, no to trochę się obniży. Mhm. Więc mówi się o tym jako o najbardziej skutecznej metodzie.
Jejku, jaka to musi być żmudna praca.
Ja nawet sobie nie wyobrażam.
Ja też nie. Mm. Ale wierzę, że te metody behawioralno-poznawcze, właśnie wystawianie na bezpośrednią ekspozycję, działają w wielu przypadkach, choćby właśnie radzenia sobie z lękiem.
Tak. Podaje się, że jest to z bardziej skutecznych metod, więc myślę, że jak na początku mówiłam, szanse są takie, że warto próbować.
A jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy idziemy na przykład do dziadków na obiad i babcia z takim sercem na talerzu niemalże przynosi te potrawy, które ugotowała. No i ten wnuczek, ta wnuczka, no dobrze, no trochę zjedzą, ale nie wszystko. Nie spałaszują całego talerza. Nie wyliżą go do ostatniej kropelki. Bo tak sobie wyobrażam, że no babcie zawsze w dobrej wierze tak gotują, podają tym swoim wnukom, to chcą im ofiarować. No i zaczyna się namawianie. No ale co ty, no za babcię, za dziadka. Za ciocię teraz. No nie zjesz, a babcia się tak męczyła.
Tak, i tutaj mówimy o tym, że no trochę nieświadomie te babcie i dziadkowie, bo jestem przekonana, że nieświadomie mogą takie wywołać poczucie właśnie winy związane z tym, że jeśli się czegoś nie zje, no to jakby urazi się te babcie i dziadka. Myślę, że trudnością, oprócz tego, że właśnie może być to trudne dla dziecka, żeby zmagać się z tym, no i już podejmie tę decyzję, żeby dopchnąć tamte widelce, jest to, że też, ale myślę, że nie tylko dziadkowie, ale dorośli są też często przekonani, że oni wiedzą lepiej, ile dzieci mogą zjeść. I myślę, że warto jest słuchać dzieci, no bo one uczą się tego, ale też mają przecież takie poczucie tego, kiedy oni są syci, kiedy mają dosyć, a kiedy nie. No i znów trochę wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, że te wszystkie zachowania potem idą z nami i nam towarzyszą. Więc jeśli dorośli trochę nie zwracają uwagi na to, kiedy to dziecko mówi, że ono już nie potrzebuje jeść, no to potem może mieć trudność z tym, kiedy faktycznie przestać jeść.
Czyli nie będzie potrafiło wyłapać tych sygnałów z ciała, tak?
Trochę tak. Albo nawet wyłapuje, ale je dalej, bo tak było. Albo no tak, albo nie wiem, czy tak masz, ale często widzę, że na przykład w rodzinach jest tak, że a, no to coś tam zostaje, to trzeba to dojść.
I te mamy za dzieci jedzą, żeby się nie zmarnowało.
Albo zostawia się dla taty na przykład. I to jest właśnie to, że wcale nie chcemy już tego jeść. No ale trzeba dojeść. No i to jest właśnie trochę oszukiwanie tego takiego naszego fizjologicznego poczucia tego, że jesteśmy pełni syci i nie potrzebujemy już jeść. I dzieciaki właśnie fajnie jest uczyć je tego, dawać im ten głos, że jeśli już nie chcesz jeść, okej, to jakby ufam, że nie potrzebujesz już jeść.
Tak myślę, że też obserwować nasze dzieci, ile one są w stanie zjeść, żeby za dużo też nie nakładać. Ja też nie jestem zwolenniczką marnowania jedzenia. Ja jestem z tych, co to starają się przerabiać różne potrawy na jeszcze inne potrawy. Słynne przerabianie rosołu na pomidorówkę, tak. To chyba każdy w domu to przerabiał, tak generalizuję, ale tak sobie wyobrażam, że to może w wielu domach w taki sposób funkcjonować. I to jest też taki nawyk, który ja przejęłam od drugiej mojej babci, która jest mistrzynią przerabiania wszelakich produktów i wszelakich potraw na zupełnie inne. Więc tak, żeby nie marnować tego jedzenia, żeby jednak z jakąś taką rozwagą do niego podchodzić. No bo...
Szkoda.
Tak, no bo szkoda. Oczywiście. Ja też rozumiem, że no, żeby się nie zmarnowało. Ale nakładajmy może tym dzieciom trochę mniej i sprawdzajmy, czy są głodne.
Tak.
Tak, dopytać.
Ewentualnie można dorobić.
No można dorobić, jasne. Ostatnio miałam taką gromadę dzieciaków w domu i wpadli na pomysł bardzo taki spontaniczny. Nie wiem, czy to był zdrowy produkt, ale wpadli na to, żeby zrobić pizzę. A że jestem ciotką słuchającą tych dzieci, to bardzo szybko zrobiliśmy ciasto i faktycznie dorabialiśmy tę pizzę, żeby nie zrobić za dużo. Każdy dostał taką małą pizzę do zjedzenia, każdy sobie ją udekorował. No i wszyscy byli zadowoleni. Ja może trochę na końcu mniej, jak musiałam to wszystko sprzątać, no ale widziałam, że byli zadowoleni.
Tak, ale wiesz co, bo powiedziałaś też o tym, że nie, może nie był to do końca zdrowy produkt. Ja jeszcze myślę, że to jest też fajnie, żeby o tym wspomnieć, że takie bardzo zero-jedynkowe dzielenie produktów na zdrowe i niezdrowe też nie będzie tak super służące nam, no bo po to są te wszystkie rzeczy, żeby je jeść, tylko to zawsze będzie kwestia takiego wyboru. No i jeśli nie jemy tej pizzy codziennie, no to po to jest pizza, żeby ją jeść raz na jakiś czas, wtedy, kiedy chcemy ją zjeść, czy te chipsy, czy jakakolwiek inna rzecz, słodycze, bo nie chciałabym myśleć o takim demonizowaniu tych produktów i właśnie myśleniu, że coś jest bardzo niezdrowe, tylko że to jest do jedzenia, ale nie na co dzień albo nie jako pierwszy wybór.
Czyli zdroworozsądkowo.
Tak.
Wierzę, że rodzice tych dzieci nie zapraszają ich codziennie na pizzę, a ciocia tutaj mogła tak zabłysnąć
przy nich. Jak najbardziej.
Tak, i być taką tą miłą i fajną ciocią.
Tak.
Chociaż raz.
Tak.
Albo i dwa. Widzę, że dobrnęłyśmy do końca audycji. Czy my już wyczerpałyśmy wszystkie tematy? Chyba byśmy mogły jeszcze długo rozmawiać,
tak,
prawda?
Ja myślę, że one są nie do wyczerpania ogólnie.
To zapraszam ponownie.
Super, bardzo chętnie.
Moim gościem była dzisiaj Marta Prech, psycholog specjalizujący się w psychodietetyce. Audycja Serce i Umysł, Justyna Siepietowska, Marta Prech. Bardzo dziękujemy i co?
Do usłyszenia.
I dobranoc.
Dzięki.
Serce i Umysł. Jeszcze wczoraj byłby inny morał. Nigdy nie za późno, ciągle mamy czas. Stój lub cofaj, nie rozśmieszaj Boga. Skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi? Co? Myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Ciągle są. Ciało w głowie ciągle maj. Czuję przesyt, jakbym żył na zeszyt. Przyjdzie moment spłaty, byle nie na raz. Co jednak jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi? wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i gardłem, i do każdego, gdyby i kiedyś, jak się odważę, jak się odważę. Tam ciągle są.